I przeczytam z Księgi Sędziów z 6 rozdziału, jest mowa tutaj o Gedeonie. Króciutki tylko fragment, nie musimy nawet tego szukać, chociaż 6 rozdział, 12 werset do 14. I tutaj czytamy tak. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. Podkreślam to ostatnie krótkie zdanie. Przecież to ja cię wysyłam. Ja nie będę omawiał tutaj całej tej historii powołania Gedeona, wybrania go, bo pewnie wszyscy znamy lepiej lub słabiej tą historię o Gedeonie, kiedy on był taki zakompleksiony gdzieś tam w piwnicy, w tłoczni winnej, wyklepywał pszenicę, a więc taki ukryty, gdzieś schowany. I przychodzi nagle Bóg do niego. Bóg przychodzi do niego i powołuje go. Powołuje go na wybawcę narodu izraelskiego, a więc na kogoś, kto miał być głównym przywódcą. I ten człowiek, Gedeon, czuł się taki słaby, ale bracia i siostry, to jest bardzo interesująca prawda wynikająca ze Słowa Bożego, że Bóg powołuje tych, którzy są słabi, którzy nie polegają na sobie, czyli nie mający wysokiego mniemania o sobie, nie myślący, że sami z siebie potrafią coś wielkiego uczynić. I Bóg takich ludzi powołuje. Kiedy powołał Mojżesza, wiecie, że Mojżesz zabił Egipcjanina, potem chciał tam Izraelitów pogodzić jakoś, bo oni się między sobą kłócili i chciał to zrobić, bo przecież był wykształcony w Egipcie, a on więc miał wielką wiedzę, ale okazało się, że nie tędy droga, że nie tymi metodami miał Mojżesz przywodzić i musiał przez następne 40 lat paść owce i tam się uczyć, tam doznawać Bożego takiego szkolenia, aby mógł być przywódcą. I potem po 40 następnych latach, kiedy go Bóg powołuje, to Mojżesz mówi: ja nie potrafię, ja nie umiem mówić, panie, poślij kogo innego. Czy on mówił o tym, że on jest nieudolny jakiś, niewykształcony, nieprzygotowany? Nie. On mówi: Boże, to jest zbyt wielka służba, to jest zbyt wielkie zadanie, żebym ja był w stanie temu sprostać o własnych siłach, o własnej mądrości, nawet o tym własnym czy tym przygotowaniu intelektualnym, które zdobyłem w Egipcie. A więc i Gedeon, i Mojżesz, i Jeremiasz, i wielu innych, właściwie wszyscy słudzy Boży, którzy potem wypełniali Bożą wolę, wszyscy mieli taką właśnie postawę. Ja sam siebie nie jestem w stanie. Ale Bóg tutaj mówi do Gedeona coś bardzo, bardzo ważnego. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy twojej. Zwracam uwagę, bracia i siostry, nie mówi Bóg tutaj do niego: idź w mojej mocy. Idź w tej mocy twojej. A więc taki, jaki jesteś, słaby, myślisz o sobie, że nie jesteś w stanie tego zadania wypełnić, ale idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja cię wysyłam, Gedeonie. Czemu ty się przejmujesz, Gedeonie? To przecież nie twoja siła, to przecież nie twoja zasługa, to nic z siebie tam nie dołożysz do tego, aby wybawić naród izraelski. To nie ty, Gedeonie, ja cię uzdolnię, ja dam ci moc, mówi Bóg do Gedeona, ja cię wyposażę we wszystko, co jest ci potrzebne. Bóg mówi bardzo ciekawie, bardzo, bardzo interesujący sposób. Idź w tej mocy swojej, przecież to ja cię wysyłał. I kochani, jeśli kogoś Bóg wysyła, jeśli go powołuje, a potem też wysyła do służby, to chociaż przychodzą różnego rodzaju presje i zewnętrzne, i wewnętrzne, i ze strony ludzi, i ze strony diabła, i ze strony ciała, z każdej strony przychodzą różnego rodzaju ataki na kogoś, kto jest powołany do służby, to jeśli Bóg nas powołuje, to możemy przyjąć to słowo: przecież to ja cię wysyłam. Każdy, kto podejmuje się jakiejś służby w Kościele, bo został przez Boga powołany, każdy doświadcza trudności, doświadcza różnego rodzaju presji, bo przecież jest diabeł, który nie chce, aby Kościół Jezusa się rozwijał. Ale pamiętajmy o tym, że to Bóg nas powołuje. W księdze Jeremiasza, albo jeszcze zwrócę dwie strony, czy jedną stronę, w 3 rozdziale Księgi Sędziów, w 31 wersecie jest taki jeden werset o pewnym człowieku. Jest napisane tak. A po nim nastał Szamgar. A po nim nastał Szamgar. Po kim? Po Ehudzie. Po Ehudzie, to był sędzia w Izraelu. Po tym Ehudzie nastał Szamgar, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izraela. A więc ten Szamgar to był człowiek, który wyratował, wybawił Izraela. Był jednym z sędziów, którego też Bóg powołał. Jest tylko jeden werset o nim napisany. Jest bardzo interesujące to, że miał specjalne jakieś powołanie, specjalną umiejętność i zdolność od Boga do tego, aby ościeniem na woły walczyć. Kto z was wie, co to jest oścień na woły? Ale on tym ościeniem na woły wybił Filistynów w liczbie 600 mężów. Fajne powołanie, a więc to była masakra. Ale został ten Szamgar powołany do tego, aby wybawić naród Izraela. Podkreślam bardzo ważną prawdę. Powołanie przychodzi od Boga. Od Boga. Jeśli ktoś jest powołany, to musi mieć tą świadomość i to przekonanie, że to pochodzi od Boga. Jeszcze jeden fragment przeczytam w Księdze Jeremiasza w pierwszym rozdziale. Od 4 wersetu do 10 przeczytamy na temat powołania Jeremiasza. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażą. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Kolejny piękny fragment, ja pamiętam, jak Bóg zmienił moje życie, to miałem 29 lat już, a więc byłem nawet starszy od Łukasza, jak Bóg zmienił moje życie, a dopiero po kilku latach zostałem powołany i pamiętam, że któryś z braci mi ten fragment czytał i pamiętam też, że ja się wtedy czułem naprawdę taki młody, jakbym miał z 15 lat, a ja już miałem trochę po 30, ale bardzo mi to pasowało wtedy, bo byłem młody w wierze, bardzo młody byłem. Ale tutaj czytamy o tym, że Bóg powołał Jeremiasza i mówi, wybrałem Cię sobie, wybrałem Cię sobie. Bóg mówi, ja Ciebie, Jeremiaszu, wybrałem, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Więc jakie piękne powołanie. Jeszcze mama o Tobie, Jeremiaszu, nie rozmyślała, a ja już wiedziałem, że Ty się narodzisz. Wiedziałem, jak będziesz wyglądał, wiedziałem, jaki będzie Twój charakter. Ja to wszystko dawno wiedziałem. No bo przecież ja to zaplanowałem, Bóg mówi. Zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. I znowu Jeremiasz mówi, ach Panie, ja nie umiem mówić. Ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. A ciekawe, że młodzi dzisiaj jakoś czasem dużo więcej mówią niż starzy, prawda? No pomyślmy o tym, czy czasem tak nie jest, że młodzi dużo więcej wiedzą. Bo im się tak zdaje, że więcej wiedzą. Bo myślą, że pozjadali wszystkie rozumy. Ale starzy, którzy już mają doświadczenie, ważą słowa. O, niechby tak było, bo być może nie zawsze tak jest. Ale niechby tak było, że ci starsi ważą słowa. Już nie mówią wszystkiego naraz czasem, prawda? Ale tutaj Jeremiasz okazuje się, że miał właściwe serce, jego postawa serca była właściwa, dlatego że on zdał sobie prawdopodobnie sprawę z wielkiego zadania, które przed nim stoi i mówi, ja nie umiem mówić, Panie, to jest zbyt wielkie zadanie dla mnie, abym ja temu sprostał. A Bóg mówi, nie mów, że jesteś młody, bo ja Cię posyłam. Nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz, i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Ja chciałbym was, bracia i siostry, zapytać, czy ktoś by chciał mieć służbę Jeremiasza. Ale prawdę mówiąc, ja bym sobie nie bardzo życzył takiej służby. No ale Bóg powołuje do różnego rodzaju służby. Powołuje do tego, żeby cierpieć. Powołuje do tego, żeby trudy różnego rodzaju znosić. I cóż ten biedak Jeremiasz przeżył w swojej służbie? to kiedy czytamy Księgę Jeremiasza, to się czasem chce powiedzieć, Boże, czemuś ty tego Jeremiasza tak doświadczał? Czemuś nie zaaranżował jakiejś innej okoliczności, żeby on nie musiał w tej cysternie siedzieć tam ileś dni, ja nie pamiętam, ale siedział w tej cysternie i to błoto w tej cysternie go ściskało. Biedny tam ledwie prawdopodobnie oddychał, ledwie był w stanie oddychać. A potem w końcu finał jego życia był taki, że go przerżnęli piłą. I to było błogosławieństwo dla niego, bo znalazł się w niebie. Tak, ale cierpiał niesamowicie i w końcu taki los go spotkał na końcu. Bóg go powołał. I bracia i siostry, kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy w Starym Testamencie, że to Boże panowanie i rządzenie objawiało się, tak ogólnie rzecz biorąc, przez proroków, królów i kapłanów. I to oni, prorocy, królowie, kapłani, szczególnie prorocy byli Bożymi ustami, by przemawiać. Królowie byli Bożymi posłańcami, wcześniej musieli usłyszeć głos proroka, byli Bożymi posłańcami, aby ten lud Boży prowadzić, byli powołani do tego, aby podejmować najważniejsze decyzje, byli powołani do tego, aby sądzić lud Izraela, sądzić, czyli rozstrzygać różnego rodzaju sprawy, bo ludzie mieli różne problemy. My dzisiaj takich problemów nie mamy, prawda? Może problemy mamy. Ale wiecie, na czym polega błogosławieństwo Nowego Testamentu, chrześcijan Nowego Testamentu? Że nie musimy udawać się do proroka, ani kapłana, ani króla, dlatego że jest Duch Święty, którego możemy zapytać. Panie, ja sobie nie radzę w tej sprawie, ja potrzebuję jakiegoś rozwiązania problemu, kłopotu. Panie, Duchu Święty, przemów do mnie. Wcale nie mówię, że nie należy skorzystać z rady duszpasterza. A więc zapraszam, jeśli będziecie mieć pytanie, możecie i do mnie przyjść, albo do kogoś innego, albo do kogoś zaufanego. Ale błogosławieństwo dla nas, na tym polega to wspaniałe, to wielkie, przynajmniej w moim zrozumieniu, niezwykłe błogosławieństwo dla Kościoła Nowotestamentowego polega na tym, że jest Duch Święty, który nas i wprowadza we wszelką prawdę, objawia nam to, co powinniśmy wiedzieć w naszym życiu, pokazuje nam drogę za Jezusem Chrystusem, wskazuje nam nawet na nasze błędy, a więc mamy Ducha Świętego. Nie musimy udawać się do króla, proroka czy kapłana, aby on rozsądzał sprawy pomiędzy nami, ludźmi, czy też udzielał jakichś informacji. Oczywiście jest służba duszpasterska i chwała Bogu, jeśli możemy sobie jakoś tak rad udzielać. Zawsze ważne jest, aby mieć wtedy serce właściwie nastrojone do tego, żeby właściwie rady udzielić. W Starym Testamencie to Boże rządzenie, Boże panowanie dokonywało się właśnie przez tych wybranych Bożych mężów, proroków, królów i kapłanów. Czasem mówimy, że w Kościele, zarządzanie w Kościele to nie demokracja. Teokracja, tak. A co to teokracja? No, rządy Boże to takie proste słowo, ale w jaki sposób? Oczywiście to rządy Boże. Teokracja to rządy Boże. Rządy Boga sprawowane pod Jego panowaniem przez ludzi wybranych i namaszczonych do tego, to właśnie prawdziwa teokracja. Rządy Boże sprawowane przez ludzi. Oczywiście, jak podkreśliłem przed chwileczką, Duch Święty nas prowadzi. Prowadzi nas każdego indywidualnie, ale są dziedziny w życiu naszego, gdzie są liderzy, gdzie są przywódcy, gdzie są odpowiedzialne osoby za podejmowanie pewnych decyzji. A więc szczególnie w dziejach narodu izraelskiego widzimy te rządy Boże za pośrednictwem ludzi. Natomiast w Nowym Testamencie, jak wiemy, Pan Jezus powołał uczniów, niektórzy z tych uczniów potem stali się apostołami, ale przez cały okres rozwoju Kościoła Bóg powoływał i wybierał ludzi do przywództwa, wybierał ludzi do zarządzania, wybierał ludzi do podejmowania tych najważniejszych decyzji. Dlatego teokracja to rządy Boże sprawowane oczywiście przez powołanych i wybranych przez Boga ludzi do tego. Kiedy czytamy Księgę Objawienia Świętego Jana, pierwszy rozdział, tam widzimy bardzo jasno, że Bóg mówi do Jana. Przeczytajmy od 9 wersetu. Pierwszy rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. Może do tego miejsca, dalej już nie będziemy czytać, bo ja chcę podkreślić taką bardzo ważną prawdę, która wynika z całego Słowa Bożego, jeśli chodzi o przywództwo w zborze, jeśli chodzi o zarządzanie w zborze. Apostoł Jan ma objawienie Jezusa, zmartwychwstałego Jezusa, stojącego pośród siedmiu złotych świeczników, a te siedem złotych świeczników reprezentuje siedem zborów w Azji. I każdy z tych zborów był zborem lokalnym. W każdym z tych miast, które tutaj przeczytaliśmy, a więc Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes i tak dalej, do każdego z tych zborów Bóg miał oddzielne poselstwo, oddzielne słowo. Niektóre myśli tam się powtarzają, ale do każdego z tych lokalnych zborów Bóg miał swoje słowo. I chociaż to były te lokalne zbory, to były te społeczności niosące Boże światło w danym miejscu, to jednak widać, że każdy z nich potrzebował innej rady od Pana Jezusa Chrystusa. A więc Pan Jezus indywidualnie zwrócił się do każdego anioła zboru i przekazał mu konkretne, przeznaczone tylko dla tego zboru poselstwo. Nie mówię przez to, że to było tylko tam dla zboru, na przykład w Laodycei albo w Sardes, i my z tego już żadnych wniosków nie wyciągamy. Ale w tamtym czasie było to poselstwo do tamtego właśnie zboru, do tych konkretnych zborów. I listy te nie zostały wysłane do jakiegoś zboru w Jerozolimie, albo do zboru, jak niektórzy mówią, matki, albo do jakiegoś miejsca, gdzie była naczelna rada kościoła. Nie, te listy zostały wysłane do poszczególnych zborów. I Pan Jezus usługiwał każdemu lokalnemu zborowi w odpowiednim też dla niego czasie. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że każdy zbór ma możliwość usłyszeć, każdy zbor, czy też przywódcy, liderzy, ale też wszyscy członkowie zboru mogą usłyszeć głos Boży i coś wnieść, prawda? Wnieść. Kiedy czytamy list do Koryntian, to jest napisane, że każdy z nas ma coś, prawda? Każdy może coś wnieść. Natomiast za przywództwo, za podejmowanie najważniejszych decyzji w zborze są odpowiedzialni ci, którzy tu są wymienieni jako aniołowie. A więc do anioła zboru napisz. We wszystkich tych listach też czytamy takie stwierdzenie: Duch mówi do zborów. Zwróć uwagę na to, co Duch mówi do zborów. I każdy zbór powinien rozpoznać to, w jaki sposób powinien się rozwijać, w jaki sposób być prowadzony. To oznacza, że żaden inny kościół nie ma tak naprawdę jakiejś kontroli, jakiejś takiej zwierzchniej kontroli nad innymi zborami. I to potwierdza prawdę Słowa Bożego o potrzebie rozpoznawania przez każdy lokalny zbór indywidualnego Bożego prowadzenia. Chrystus jest głową Kościoła i Kościół ma słyszeć głos Boży. Amen. Kościół, czyli ty i ja, każdy z nas, odpowiedzialnym za podejmowanie różnych decyzji w każdym lokalnym zborze, odpowiedzialnymi są starsi zboru. Starsi zboru za podejmowanie decyzji. I pierwotny Kościół w Jerozolimie został założony, jak wiemy, przez Pana Jezusa Chrystusa i przez apostołów. I w tym właśnie pierwszym Kościele, w całym Nowym Testamencie o tym czytamy, był tak zwany pluralizm, albo jak to mówi się inaczej, mnogość służb, czyli nie zarządzał zborem lokalnym ktoś jednoosobowo, bo to jest niewłaściwe, ale zawsze to przywództwo w Kościoła jest zbiorowe. Starsi zboru mają być tymi, którzy podejmują decyzje. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale 6 i 7 werset tak. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. I potem jest dalszy tekst, ale chcę zwrócić uwagę na to, co mówi ten pierwszy werset. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Tam kwestia dotyczyła różnych doktrynalnych spraw i zgromadzili się apostołowie i starsi, porozmawiali, wymienili zdania i podjęli decyzję. Mnogość służba, więc tam nie podejmowała decyzji jedna osoba, ale nie podejmowała decyzji także cała ta lokalna społeczność. Podejmowali decyzję starsi i wysyłali potem innych ludzi z pewnymi decyzjami. Dzisiaj mamy pocztę, dzisiaj mamy internet, nie trzeba posłańców wysyłać. Wszystko możemy się dowiedzieć odnośnie pewnych zarządzeń w Kościele. W 15 rozdziale 22 werset mówi: wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę zwanego Barsabaszem i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko. I znowu czytamy: postanowili apostołowie i starsi razem, i tutaj jest już ciekawa sprawa, razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów. Więc tam ustalili starsi i apostołowie, podjęli decyzję i potem zapytali zboru, kogo mają wysłać, czy mają wysłać, i zbór się zgodził z tym, że powinni właśnie tych ludzi wysłać. I podobnie było w innych zborach, czytamy w Dziejach Apostolskich o zborze w Antiochii, że tam także czytamy: a gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, którego uwierzyli. Inny fragment, Kościół w Efezie, czytamy w Dziejach Apostolskich tak: a posławszy z Miletu do Efezu, apostoł Paweł oczywiście, wezwał starszych zboru. I do tych starszych zboru mówi tak: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, czyli starszymi, to słowo biskup to starszy, biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A więc zarówno w zborze w Jerozolimie, jak i w zborze w Antiochii, tak samo i w zborze w Efezie czytamy o tym, że są powołani starsi zboru do tego, żeby podejmować pewne decyzje. Tutaj czytamy o to, że starsi mają mieć pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której zostali ustanowieni. Mówię o tym, drodzy bracia i siostry, po to, byśmy wiedzieli, jak ma wyglądać Kościół Pana Jezusa Chrystusa, jak ma wyglądać zbór pański. Więc przywództwo w tym kościele lokalnym powinno być sprawowane przez grupę powołanych i wybranych starszych zboru. Amen. Jest też w Słowie Bożym taki fragment mówiący o pewnym człowieku, który nazywał się Diotrefes. Kiedy Diotrefes chciał sprawować sam kierowniczą rolę, to apostoł Jan przekazał bardzo poważne ostrzeżenie. Przeczytam to ostrzeżenie. Napisałem do zboru krótki list, to jest w 3 liście Jana, 9 i 10 werset. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czyni tym, którzy chcą ich przyjąć, i usuwa ich ze zboru. Ten Diotrefes, jego charakterystyka brzmi tak, czy cecha charakterystyczna: lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że miał parcie na szkło. Może nie na szkło, ale na władzę. Diotrefes lubił być widziany. To był człowiek, który sam siebie uczynił takim władcą i panem, ale apostoł Jan, może słysząc o tym, może widząc jego postępowanie, przestrzega przed tym Diotrefesem, bo on lubi odgrywać rolę kierowniczą, czyli on chciał być panem i on prawdopodobnie, zresztą wynika z tego fragmentu Słowa Bożego, że on się nie liczył z opinią innych ludzi. On był tam głównym szefem. Nie tak wygląda Kościół Pana Jezusa. Kościół Pana Jezusa, czy przywództwo w Kościele Jezusa, to przywództwo zbiorowe. Zbiorowe, to znaczy to zarządzanie ma być przez grupę starszych zboru. I to właśnie bardzo jasno wynika z fragmentów, że odpowiedzialność Za przywództwo i służbę w zborze ponoszą starsi zboru. Nie są odpowiedzialni za przywództwo i prowadzenie zboru prorocy. Prorocy dość często przynoszą różne dziwne rzeczy i prorocy nie są odpowiedzialni. A niektórzy tak myślą. Oczywiście prorok czy prorocy, czy ci, którzy prorokują w zborze, mogą być członkami starszych zboru, ale nie mogą nigdy jednoosobowo kierować zborem, na przykład przez proroctwa, przez swoje jakieś widzenia czy cokolwiek innego. Bo niestety w niektórych środowiskach istnieje takie zrozumienie, że to właśnie prorok szczególnie ma wskazywać kierunek i prowadzić zbór. Ale to nie jest prawdą biblijną. Mówię jasno i wyraźnie. Starsi są odpowiedzialni za prowadzenie zboru. W Starym Testamencie, kiedy prorok wypowiadał słowo, oczywiście wypowiadał się w imieniu Bożym i przekazywał słowo najpierw królowi, a często potem przekazywał to słowo ludowi Bożemu, czyli ludowi Izraela. Ale słuchajcie, jakie to było straszne być prorokiem w Starym Testamencie. Straszne w sensie takim, że odpowiedzialność niesamowicie wielka, bo prorokom w Starym Testamencie nie wolno było się pomylić. Znaczy wolno było, ale jeśli się pomylił i proroctwo się nie wypełniło, kaput, śmierć. Prorok w Starym Testamencie ponosił śmierć za to, kiedy wypowiedział niewłaściwe proroctwo i ono się nie wypełniło. Ale z drugiej strony, jeśli prorok wypowiadał słowo i ono było prawdziwie słowem od Boga, a teraz lud Boży nie wypełnił tego Słowa Bożego, to wiązało się to z odrzuceniem Słowa Bożego albo inaczej mówiąc z nieposłuszeństwem Bogu. A więc ta służba proroka w Starym Testamencie była bardzo, bardzo ważna, ale też bardzo odpowiedzialna. I oczywiście i dzisiaj prorocy otrzymują słowo od Boga, objawienie od Boga. Ja oczywiście wierzę w to, co jest napisane w Biblii, że Bóg powołał też między innymi proroków. Ja absolutnie nie odrzucam tego. Natomiast odpowiedzialność za przywództwo, za liderowanie w zborze ponoszą starsi zboru. I odpowiedzialność za przyjęcie słowa od proroka, który prorokuje do zboru, czy też do poszczególnych osób, czy wskazujących na jakąś tam czy służbę, czy cokolwiek by to było, odpowiedzialność za to, czy przyjmiemy proroctwo, czy je nie przyjmiemy, ponoszą przede wszystkim starsi zboru. I dlatego też apostoł Paweł mówi, proroctw nie lekceważcie. Nie należy bagatelizować, lekceważyć proroctw, natomiast zbór na czele ze starszymi zboru jest odpowiedzialny za to, aby proroctwo rozsądzić. Rozsądzić, czyli powiedzieć tak, przyjmujemy albo nie przyjmujemy. I nie ma powodu się obawiać, jeśli przyjdzie prorok i mówi w dodatku, że to prorok pański, a starsi zboru powiedzą nie, my tego słowa nie możemy przyjąć, nie ma żadnego problemu. Kara Boża na pewno nie spadnie. Raczej nagroda będzie dla starszych, jeśli właściwie rozpoznają. I o to chodzi w Kościele, bo starsi są odpowiedzialni za to. I na potwierdzenie tego, że pastor i starsi zboru są odpowiedzialni za kierowanie i prowadzenie zboru, czytamy wiele fragmentów w Biblii, w Słowie Bożym. Bo apostoł Paweł na przykład nie wezwał proroków z Efezu, aby im udzielić jakichś tam tych ostatecznych wskazówek, ale kogo wezwał? Wezwał starszych zboru. Paweł i Barnaba nie ustanawiali proroków, by kierowali zborem, ale Paweł i Barnaba wyznaczyli w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów i poruczyli ich Panu. Z kolei apostoł Paweł polecił Tytusowi, aby ten ustanowił po miastach starszych, nie proroków, starszych. Dlaczego? Bo starsi byli potrzebni do tego, aby zarządzać i kierować zborem. Czytamy w liście do Tytusa, tak, pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. A więc starsi są ustanowieni do zarządzania zborem. Apostoł Piotr mówi z kolei tak, starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Wyraźnie, jednoznacznie w Słowie Bożym widzimy, że przywództwo w zborze zostało powierzone starszym. Proroctwa lub prorokowanie mogą w prowadzeniu zboru tylko i wyłącznie pomagać, ale nigdy nie zastępować prowadzenia zboru, nigdy nie wymuszać jakiejś decyzji na starszych zboru. Jeszcze inny aspekt w kontekście przywództwa zboru chcę zwrócić uwagę. Dotyczy on nauczania. Trzeźwa i zdrowa nauka Słowa Bożego powinna być głównym źródłem kierowania w zborze. A więc nie jakieś słowo prorocze, ale trzeźwa i zdrowa nauka biblijna musi być fundamentem prowadzenia zboru. I właśnie wśród starszych byli ci, którzy, czytamy, podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Apostoł Paweł mówi w liście do Tymoteusza w 5 rozdziale, w 17 wersecie tak. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Starsi zboru podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Pomijam już to, że należy im oddawać podwójną cześć, ale podkreślam, że oni są odpowiedzialni za prowadzenie zboru. Starsi zboru, starsi w ogóle mieli być dobrymi nauczycielami. Dwa fragmenty, jeden z listu do Tymoteusza, drugi z listu do Tytusa. Biskup zaś ma być nienaganny, biskup to starszy, ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, nie tylko chodzi o to, żeby nie używał alkoholu, ale w ogóle trzeźwy w spojrzeniu, w sposobie myślenia, umiarkowany, czyli nie jakiś porywczy, przyzwoity, gościnny i potem jest napisane dobry nauczyciel. A w liście do Tytusa jest napisane tak, biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, znowu na pierwszym miejscu nienaganny, potem jest parę innych cech, ale ja przeczytam, trzymający się prawo wiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. A więc odpowiedzialność za prowadzenie zborów też w kontekście nauczania są odpowiedzialność ponoszą starsi zboru. Tymoteusz, pełniąc swoją przywódczą służbę, miał najpierw, jak czytamy w Słowie Bożym, pilnować samego siebie, a potem nauki. Samego siebie, czyli własnego serca, a potem nauki. Oczywiście apostoł Paweł do niego mówi, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, ale na pierwszym miejscu jest napisane, pilnuj samego siebie, a potem nauki. Nauka biblijna, doktryna biblijna jest niezwykle ważna. Z kolei apostoł Jakub mówi, że ci, którzy nauczają, otrzymają surowszy wyrok. Tutaj mowa jest o tym, że powinni odpowiedzialnie, w sposób taki w bojaźni Bożej podchodzić do kwestii nauczania w zborze, nauczania, dlatego że to ma wpływ, wielki wpływ na ludzi. I na tym zakończę dzisiaj, bracia i siostry, choć nie skończyłem tematu, no więc będę musiał jeszcze coś więcej o tym powiedzieć. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że Bóg ustanowił apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i pastorów i potem jest mowa o ciele i to ciało, o tym nie będę dzisiaj mówił, tylko wspominam, to ciało, słuchajcie, co to ciało w Kościele, czyli co my wszyscy robimy. Słuchacie jeszcze? Jedno krótkie zdanie tylko przeczytam. Mogę jeszcze jedno zdanie przeczytać? Bo chciałbym, żebyście je zapamiętali. Rośnie i buduje siebie samo w miłości. Amen.